w jego życiu. Chciałbym teraz przejść do dzisiejszej usługi Bożym Słowem i temat, który dzisiaj przygotowałem, brzmi następująco. Co robię, by być w miejscu, w którym chciałbym się znaleźć? I jeśli chodzi o nasze duchowe życie, o naszą przygodę z jakąkolwiek duchowością, to ma ona miejsce w momencie, kiedy się nawracamy. Później konsekwentnie każdy z nas zmierza do tego, aby rozwijać się i osiągnąć pewną dojrzałość chrześcijańską. I tak naprawdę taki powinien być naturalny proces dla każdego chrześcijanina. Gdy się nawracamy, oddajemy Bogu swoje życie, dążymy do tego, by wzrastać duchowo. Jest to czymś dla nas bardzo normalnym i tak naprawdę wydaje się, że jest to bardzo oczywiste. Ale może się zdarzyć taki moment w naszym życiu, gdy jednak jakaś osoba nie wzrasta duchowo. I może to oznaczać tylko jedno, że na pewnym etapie swojego życia po prostu zatrzymał się w swojej relacji z Panem Bogiem. I myśląc w takich kategoriach, używając takich słów jak organizacja, planowanie, zarządzanie czy też strategia działania, to są bardzo ważne rzeczy, które pomagają definiować nam drogę do osiągnięcia naszego celu. I gdy tak zastanowimy się teraz nad tymi czterema określeniami, które przed chwilą użyłem, moglibyśmy stwierdzić tak naprawdę, że są to określenia, które mogą dotyczyć jakiegoś zakładu produkcyjnego, jakiegoś przedsiębiorstwa, być może armii czy też wojska, ale tak naprawdę są to bardzo ważne elementy w życiu zboru, naszego kościoła, a także naszego duchowego chrześcijaństwa. I tak naprawdę powinny być to elementy, które wypływają z codzienności naszego życia. One powinny być standardem naszego życia. I chciałbym, abyśmy teraz przeszli już do Bożego Słowa. Otwórzmy list do Hebrajczyków. Będziemy czytać w 5 rozdziale wiersze od 12 do 14. Chociaż bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, znowu potrzebujecie, żeby was ktoś uczył początkowych zasad słów Bożych. I staliście się ludźmi, którzy potrzebują mleka, a nie stałego pokarmu. Każdy bowiem, kto żywi się tylko mlekiem, jest niewprawny w słowie sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Natomiast pokarm stały jest dla dorosłych, którzy przez praktykę mają zmysły wyćwiczone do rozróżniania dobra i zła. I tak naprawdę autor listu do Hebrajczyków jest nieznany, jest wiele spekulacji, kto jest autorem. Najczęściej za autora listu do Hebrajczyków bierze się Pawła, ale tutaj chciałbym się skupić, że jest to osoba anonimowa i ona podkreśla tutaj bardzo ważną rzecz. Mówi do pewnej grupy ludzi, którzy ze względu na swój czas powinni być już nauczycielami. I myślę, że jest to tak naprawdę Boże zamierzenie dla każdego z nas. Każdy powinien dojrzeć do takiego stopnia, by mógł po prostu nauczać. I nie chodzi mi tutaj o takiej kwestii, tak jak na przykład dzisiaj ja jestem, czyli o odkrycie powołania do bycia mówcą, do bycia kaznodzieją, ale o takich zwykłych, prostych czynnościach życiowych. Jeżeli ktoś się do ciebie zwróci, jest osobą nowonarodzoną, nie zna dokładnie jeszcze wszystkiego, nie przeczytał całego Bożego Słowa, ma jakieś takie pytanie, no to powinieneś w stanie z biegiem lat i dojrzałości duchowej udzielić mu odpowiedzi na dane pytanie. Przekierować go do Bożego Słowa, zachęcić i powiedzieć, co ma na przykład robić. I tutaj jest coś bardzo właśnie ciekawego w tej sytuacji, bo jeżeli to przeniesiemy na taki kontekst nasz życiowy, to jeśli dziecko w normalnym świecie nigdy nie przechodzi od mleka do pokarmów stałych, musi być po prostu w jakimś stopniu chore. Najprawdopodobniej musi mieć jakąś dysfunkcję, bądź może być też po prostu upośledzone. I jeżeli przenosimy to znowu na duchowy aspekt naszego życia, to w tej duchowej rzeczywistości również występują takie formy nieprawidłowego rozwoju. I stały pokarm, o którym mówi tutaj autor listu do Hebrajczyków, jest tym, który po prostu pozwala nam rozróżnić to dobro od zła, daje nam poznanie i daje nam wzrost. I na każdym etapie naszego duchowego życia po prostu powinniśmy sobie siąść i poddać nasze życie pewnej weryfikacji. Myślę, że czasem dobrym jest, abyśmy sprawdzili kierunek, w którym podążamy. Czy kierunek, który wytyczyliśmy wcześniej, jest dalej aktualnym kierunkiem? Czy się przypadkiem po drodze nie zatrzymaliśmy? Czy używamy na przykład wszystkich dostępnych środków, jakie nam daje współczesna też technologia, chociażby poza Bożym Słowem mamy możliwość czytania fajnych książek, bardzo ciekawych opracowań, komentarzów biblijnych, mamy aplikacje w telefonie, które nam też bardzo pomagają w wyszukiwaniu różnych ciekawych dodatkowych informacji dotyczących Bożego Słowa. I myślę, że przede wszystkim każdy z nas w swoim życiu, bez względu na to, czy chodzi tutaj o rozwój duchowy, czy rozwój osobisty, chce i pragnie widzieć progres. Myślę, że progres jest tym, do czego tak naprawdę wszyscy z nas po prostu dążymy. I myślę, że czymś dobrym jest właśnie, gdy tak na spokojnie sobie siądziemy i zadamy sobie dwa pytania. Jak jest? Jak być powinno? I tak naprawdę droga, która jest pomiędzy tym pierwszym pytaniem, a pomiędzy tym drugim pytaniem, jest trudna. Jest trudna do przebycia, ale nie jest też niemożliwa. I myślę, że przede wszystkim wiąże się też to z tym, aby coś zrobić w tym kierunku, w którym wyznaczyliśmy ten cel. I jest kilka takich bardzo ważnych aspektów, które muszą być w naszym życiu, abyśmy przede wszystkim odkrywali ten duchowy wzrost, abyśmy podążali w tym kierunku, który sobie wcześniej wytyczyliśmy. I między innymi wiąże się to z takimi aspektami jak poświęcenie, zaangażowanie. Czasem po prostu nawet przychodzi taki okres w naszym życiu, że musimy przedefiniować nasze życiowe priorytety. A także kolejnym kluczem jest zwykła dyscyplina. I nie wiem, czy też mieliście taki etap w swoim życiu, ale kiedyś miałem taki etap duchowej bezczynności. I nasza bezczynność i bierność jest po prostu przeszkodą bądź ograniczeniami w naszym rozwoju. I tak naprawdę każdego dnia mamy wybór. Po lewej stronie wygoda dla naszego ciała, a po prawej stronie wyjście z naszego komfortu, które tłumaczymy przez robienie czegoś pożytecznego. Każdego dnia mamy wybór. Możemy po pracy, po naszych obowiązkach po prostu tylko odpoczywać, bo mamy do tego prawo. Czasem mój tata mówił, że odpoczynek na przykład należy mu się tak jak chłopu ziemia. I dla mnie było to czymś zrozumiałym. Ale wiecie, myślę, że nasz odpoczynek po pracy możemy także przede wszystkim połączyć z czymś, co jest dla nas budujące, z czymś, co jest dla nas odkrywcze, z czymś, co będzie rozwijać właśnie przede wszystkim naszą osobę. Coś, co będzie powodować, że stale i codziennie będziemy przybliżać się do naszego Pana Boga. I tak naprawdę, jeżeli też mówimy o rozwoju duchowym, o wzrastaniu, przede wszystkim musimy mieć tą świadomość, że Bóg, gdy został wzięty do nieba, w tym momencie stąpił na nas Duch Święty. Gdy Jezus opuścił ziemię, zostawił nam Pocieszyciela, który będzie w Jego miejsce. I On mieszka w naszym sercu. I Duch Święty został nam dany po to, aby mógł przede wszystkim nas prowadzić, aby mógł nami kierować, aby mógł nas nauczać. I tak naprawdę ten element wzrostu duchowego jest też bardzo ważny z tym, aby być wyczulonym na to, co Duch Święty mówi do twojego, do mojego życia i aby za tym podążać i wprowadzać to w naszym życiu. I tak naprawdę chciałbym skupić się tak króciutko na dyscyplinie. Gdy myślę o dyscyplinie, samo to słowo wydaje mi się takim słowem dość surowym. Myślę, że najbardziej dyscyplina kojarzy mi się z wojskiem, a także i ze szkołą. Ale gdy brakuje tego elementu w naszym codziennym życiu, tak naprawdę później mogą zaczynać się problemy. I gdy popatrzymy na elementy, które są takimi podstawowymi rzeczami do rozwoju duchowego, takie, które są dla nas bardzo jasne, oczywiste i które są znane, czyli czytanie Bożego Słowa, codzienna modlitwa, przychodzenie tutaj do kościoła na nabożeństwa czwartkowe, na nabożeństwa niedzielne. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o uczestniczenie w tym, co proponuje nasz zbór. I myślę, że jest to bardzo ważne i wszyscy o tym wiemy, że każdy z tych poszczególnych elementów jest ważny i wszystkie są ważne razem jako całość. I gdy zabraknie jednego z tych elementów, możemy mówić o jakichś dysfunkcjach w naszym życiu. Dlatego bardzo potrzebna i bardzo ważna jest dyscyplina. I gdy zastanawiałem się nad moją codzienną relacją z Panem Bogiem, zauważyłem, że to zaangażowanie w poświęcenie czasu na relacje z Bogiem to nasze nieustanne zadanie na każdy dzień. Jest to praca, którą trzeba ponownie robić każdego dnia. Nie da się wziąć od tego L4, nie można wziąć od tego urlopu. Nie mogę dzisiaj wrócić do domu, przyjść, przeczytać 6 rozdziałów Dziejów Apostolskich i powiedzieć, że mam teraz wolne do poniedziałku. Nie czytamy na zapas, nie czytamy do przodu, bo no nie ma to tak naprawdę żadnego sensu. I chciałbym skupić się na tym, że przede wszystkim Boże Słowo, które mamy, które jest dla nas bardzo ważne, jest natchnione przez samego Pana Boga. Dobrze wiemy, że autorem Bożego Słowa jest sam Bóg. Ale to, co jest ciekawe, Boże Słowo zawiera 66 ksiąg, których autorami jest 40 różnych osób. Czyli Bóg potrzebował natknąć przez Ducha Świętego te 40 osób, użyć człowieka, aby to wszystko zostało spisane. I codzienność naszego życia wygląda tak, że czytamy Boże Słowo po to, aby poznawać tego, który jest naszym Stwórcą. Tak naprawdę Boże Słowo jest instrukcją do poznania Boga. Nie da się poznać Boga bez czytania instrukcji, jak to zrobić, kim On jest, jakim On jest, jak On funkcjonuje. To taki przykład mogę przytoczyć. Czasem zdarza nam się, że zamawiamy meble jakieś i kupujemy meble w Ikei i na przykład moja żona tutaj bardzo dba o to, żebyśmy zaczęli składać meble dopiero w momencie, gdy przeczytamy instrukcję, jak złożyć te meble. Bo czasem się okazuje, że może zostać kilka elementów, albo wydawało nam się, że było to takie proste, logiczne, ale po jakimś czasie składania wtedy wychodzi po prostu to, że trzeba było przeczytać tą instrukcję. I chciałbym przeczytać teraz 3 fragmenty z Bożego Słowa, które w pewnym sensie określają nam, mówią nam o właściwościach Bożego Słowa, podają nam charakterystykę Bożego Słowa i zostaniemy dalej w liście do Hebrajczyków. Cofniemy się do 4 rozdziału, będziemy czytać wiersz 12. Słowo Boże bowiem jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne rozsądzić myśli i zamiary serca. Teraz chciałbym, abyśmy przeszli do 2 listu do Tymoteusza. Będziemy czytać w 3 rozdziale, wiersz 16. Kilka kartek wcześniej. 2 list do Tymoteusza, 3 rozdział, wiersz 16. Całe pismo jest natchnione przez Boga, pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości. Przeczytamy może jeszcze 17 wiersz. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła, w pełni przygotowany. Jeremiasz w 23 rozdziale, 29 wierszu pisze: czy moje słowo nie jest jak ogień, mówi Pan, i jak młot, który kruszy skałę? Możemy teraz tutaj wyciągnąć tych kilka elementów charakterystycznych dla Bożego Słowa. W pierwszym fragmencie, który czytaliśmy w liście do Hebrajczyków, mamy tą informację, że Boże Słowo jest żywe. Jest ono żywe. Jest ono skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Przenika całe nasze ciało. Dosłownie, tak jak tutaj było napisane, do rozdzielenia duszy i ducha. A także jest zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Jeremiasz mówi o tym, porównuje Boże Słowo do ognia, a zarazem do młota, który potrafi kruszyć skałę. Natomiast Paweł, pisząc do Tymoteusza, używa takiego sformułowania. Pismo jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do popraw, do wychowywania w sprawiedliwości. To są bardzo ważne elementy, szczególnie te, które są zawarte tutaj w tym drugim liście do Tymoteusza. Czasem jest tak, że bardzo dobrze nam się czyta te miłe, fajne fragmenty, ale na przykład w liście do Tymoteusza Paweł napomina Tymoteusza i udziela mu tutaj kilku bardzo cennych wskazówek dotyczących tego, jak ma postępować. I jak widzimy na podstawie tych trzech fragmentów, Biblia tak naprawdę zawiera wszelką wiedzę, jakiej potrzebujemy. Uczy nas, w jaki sposób możemy poznać w prawdzie i naśladować Chrystusa, a sam jej autor nam w tym pomaga. I chciałbym na przykład dać teraz tutaj taki fragment. Gdy zastanawiałem się w domu, jak mogę też zweryfikować mój wzrost duchowy, jak mogę w ogóle zweryfikować to, czy wzrastam w Panu Bogu, przyszedł mi na myśl fragment z listu do Galacjan. Pewnie wszyscy go znacie, 5 rozdział, 22 wiersz i 24, który mówi o owocach Ducha Świętego. Przejdziemy do tego fragmentu. List do Galacjan, 5 rozdział. Wiersze 22 do 24. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć i wiara. Łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali swoje ciało wraz z namiętnościami i pożądliwościami. Myślę, że od samego początku planem dla człowieka, takim Bożym planem dla człowieka był nieustanny rozwój w nim, nieustanne poznawanie tym, kim jest jego Stwórca. Zostaliśmy stworzeni na jego podobieństwo, więc musimy doświadczać tego, kim on jest, poprzez jego poznawanie. I tutaj tą najważniejszą rzeczą, którą mamy tutaj na ziemi, która nam do tego służy, jest właśnie Boże Słowo. I gdy zastanawiałem się teraz nad tymi owocami Ducha Świętego, które są tutaj wymienione, jest ich 9 i pomyślałem sobie w domu, że mógłbym teraz zweryfikować mój wzrost duchowy. Czy ja wydaję takie owoce? Czy wydaję wszystkie te owoce w moim życiu? I odwróciłem sobie to na takiej zasadzie, że zacząłem sobie po prostu zadawać pytania, które wszyscy z nas możemy sobie zadać. Czy wystarczająco kocham? Czy okazuję radość, czy jestem wystarczająco cierpliwy, życzliwy i dobry, czy zawsze mam wystarczająco wiary, czy moje życie charakteryzuje się łagodnością i powściągliwością. I gdy zadałem sam sobie te pytania, już od razu wiedziałem, że przede mną jeszcze jest długa praca, że ciągle jestem w pewnym procesie. Chcę wzrastać duchowo, chcę dążyć do tego, abym wydawał taki owoc i zaznaczyłem sobie od razu dwie rzeczy, które widzę, że w moim życiu stanowią jakiś jednak problem. Podkreśliłem sobie cierpliwość i łagodność. W zeszłym tygodniu byłem na kolejnym zjeździe seminarium teologicznym w Ustroniu. Byliśmy tam w czwartek, piątek i sobotę. Mieliśmy znowu dobry czas wykładów. Na jednym z wykładów mieliśmy 10 takich wskazówek, którymi podzielił się z nami Piotr Grzesiek, dotyczących przywództwa. I chciałbym tutaj przytoczyć taki bardzo, można powiedzieć, wstrząsający przykład z życia jego żony odnośnie cierpliwości i łagodności. Tak jakoś bardzo dobrze mi to spasowało. Chodzi tutaj o kontekst podchodzenia do innych ludzi. To jak podchodzimy do innych ludzi. Piotr Grzesiek powiedział nam o takiej sytuacji z życia jego żony, która jest gdzieś zamierzchłą sytuacją. Nie wiem dokładnie, kiedy ona się tak naprawdę wydarzyła, ale nie ma to jakiegoś większego znaczenia. Gdy jego żona pracowała jeszcze w hotelu, nie wiem, jaką ona tam pełniła funkcję, poszła do pracy. Były to jeszcze czasy, w których też w hotelach nie było tak naprawdę żadnej ochrony, nie było tak rozwinięta dobrze sieć informatyczna, komputery, monitoring, więc na dobrą sprawę po prostu nie było też takiego 100% bezpieczeństwa. I gdy ona przyszła do pracy, był tam pewien człowiek, który zaczął do niej przychodzić w trakcie trwania jej pracy. Był taki, można powiedzieć, natarczywy, ale wiecie, ona właśnie podeszła do niego z tą łagodnością i z tą cierpliwością. Nie odtrąciła go od razu, pomimo tego, że była tak naprawdę w pracy. Pastor Piotr mówił, że tak jakoś mocno została poruszona tą osobą, zrobiła mu nawet herbatę, oddała mu swoje kanapki i na dobrą sprawę cały dzień w pracy minął i wróciła ona do domu. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że na przyszły dzień okazało się, że gdy przyszła zmienić ją jej koleżanka, została ona zabita nożem przez tego pana, który był najprawdopodobniej po prostu w tym hotelu. I wiecie, po prostu mnie ścięło z nóg. No i pastor Piotr powiedział coś takiego, że znali dobrze z żoną osobę, która również była w hotelu, która była zmiennikiem żony pastora Piotra. Wiedzieli, że ma ona taki troszeczkę charakter wybuchowy. Tak hipotetyzując, na przykład powiedział, że mogło to być tak, że gdy ten człowiek był taki natarczywy, podchodził do tej osoby, to być może ona powiedziała prosto z mostu, że nie ma ona dla niego czasu, żeby jej nie przeszkadzał i po prostu, żeby sobie poszedł. I wiecie, jakoś tak mocno mnie to uderzyło. Ten przykład jest dla mnie taki dość trudny i dość ciężki. To jest niesamowita Boża łaska, że żona pastora Piotra została uchowana, że żyje, ale tak naprawdę zacząłem się nad tym zastanawiać właśnie nad tym jej podejściem do drugiego człowieka. Mogła zbagatelizować tego człowieka. Nie mogła przewidzieć konsekwencji rzeczy, które tak naprawdę wydarzyły się kilkanaście godzin później. Ale ona miała owoce ducha, które były tymi, które wprawdzie działały w jej życiu. I podeszła do tego człowieka właśnie z łagodnością i cierpliwością. Dzięki temu wierzę i jestem przekonany, że Bóg ją uchronił. I wiecie, tak naprawdę, gdy mówimy też o duchowym wzroście, powinniśmy sobie wytyczać pewnego rodzaju cele. Chociażby w czytaniu Bożego Słowa. Może to się wydawać dziwne, ale tak naprawdę dobrym jest, by mieć jakiś plan działania w czytaniu Bożego Słowa, by mieć jakąś strategię. Może się okazać, że w minionym roku czytaliśmy tylko sam Nowy Testament. Zapomnieliśmy o czymś takim, że jest Stary Testament. Albo może nawet się okazać, że czytamy tylko pierwsze cztery Ewangelie. Jest wiele ksiąg, tak jak już wcześniej powiedziałem, 66 ksiąg w Bożym Słowie, one wszystkie są natchnione i Bóg wzywa nas do tego, abyśmy czytali Biblię od początku do końca. Całkowite poznanie Boga warunkuje to, że czytamy całą Biblię, nie tylko wybrane na przykład fragmenty przez nas. I gdy teraz byłem właśnie na seminarium, mieliśmy egzamin, mieliśmy zaliczenie z teologii systematycznej i w taki bardzo szybki i praktyczny sposób przekonałem się o tym, jak na przykład ważnym elementem naszego życia, aby wzrastać duchowo, jest to, żeby uczyć się wersetów na pamięć. Uczenie wersetów na pamięć przeważnie kojarzy mi się ze szkółką niedzielną. Czasem uczyliśmy się wersetów na pamięć, wtedy dostawaliśmy na to jakieś buźki, ale wiecie, mnie to tak mobilizowało. Gdy jeszcze z mamą na początku jeździliśmy pociągiem, wałkowaliśmy te wersety w pociągu, mama nas pytała, nauczyłeś się na szkółkę, miałeś zadane, umiesz ten werset? Jak cię ciocia zapyta na szkółce, to musisz wiedzieć ten werset. I wiecie, to gdzieś zostaje, ale z biegiem czasu zdarza się tak, że na przykład przeczytamy dany fragment z Bożego Słowa, to Boże Słowo do nas przemawia, ono po prostu jest żywe, ale po pewnym czasie, mija tydzień, dwa, już sobie zapomnieliśmy, co to było. Warto sobie na przykład zanotować jakiś wiersz i nauczyć się go na pamięć. I gdy pisaliśmy egzamin, mogliśmy korzystać z Bożego Słowa i chciałem sobie znaleźć pewną przypowieść, która jest we wszystkich Ewangeliach. I potrzebowałem po prostu, żeby udzielić odpowiedzi na dane pytanie. Pastor Andrzej Luber jest osobą bardzo wymagającą. Jeżeli piszemy, mówimy o czymś, co jest w Biblii, za każdym razem musimy popierać to odnośnikiem z Bożego Słowa. To jest dla niego jasne i klarowne, dla nas nie do końca, ale takie są zasady, takie są reguły, więc musimy to respektować. I wiecie, historia, która jest zapisana w trzech Ewangeliach, mi dosłownie wyleciała z głowy. I mogło to być komiczne, jakby ktoś tak na mnie popatrzył i widział, jak tak wertuję te kartki i nie wiem, może z 5 minut minęło i w końcu znalazłem tą historię i mogłem ją po prostu potem sobie przytoczyć na tym moim arkuszu odpowiedzi, ale to tak dało mi do myślenia. Widzisz, Błażej, mówisz o wzroście duchowym, ale popatrz, jest to coś, co być może jakiś czas temu wykonywałeś, robiłeś, ale teraz troszeczkę to pominąłeś i bardzo szybko cię to zweryfikowało. I chciałbym przejść już do ostatniego fragmentu, który dzisiaj będziemy czytać. Jest on zawarty w liście do Efezjan. Będziemy czytać w 4 rozdziale, wiersze od 11 do 15. I brzmią one następująco. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych, dla dzieła posługiwania, dla budowania ciała Chrystusa, aż dojdziemy wszyscy do jedności, wiary i poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości pełni Chrystusa, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi każdym powiewem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na manowce błędu. Wiecie, jestem przekonany na podstawie tego fragmentu z Bożego Słowa, tak jak tutaj mamy wspomniane, że on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami i tak dalej, że nasz duchowy wzrost warunkuje to, kim jesteśmy i jaką służbę możemy mieć i pełnić w Kościele. Jest to coś bardzo ważnego, coś bardzo przydatnego w naszym życiu. Gdzieś tak naprawdę moje życie w 100% się zmieniło w momencie, gdy odkryłem swoje powołanie. Te około 2 lata temu zrobiło taki wyłom w moim życiu, że po prostu nie jestem w stanie sobie pomyśleć teraz o tym, że kiedyś siedziałem w tej ławce i po prostu wszystko mi było obojętne, czy ja coś będę robił w Kościele, czy nie będę robił w Kościele. I taki czas może przyjść tak naprawdę do każdego z nas. I to, co jest bardzo złe, niewłaściwe i przede wszystkim niebiblijne, to to, jeżeli nie chcemy nieustannie się uczyć i rozwijać. Boże Słowo o tym mówi wyraźnie, że powinniśmy się cały czas uczyć i rozwijać. Nie ma takiej opcji, abyśmy mogli powiedzieć, że takim już jestem i takim mnie można zaakceptować lub nie. Ja nie potrzebuję tego, aby się zmieniać. Wiecie, to jest podejście przede wszystkim bardzo niebiblijne. I chciałbym was na koniec zachęcić właśnie do tego, nieważne w jakim etapie swojego życia jesteś, czy jesteś młodą osobą, czy jesteś osobą bardzo młodą, czy jesteś osobą w średnim wieku, starszą, czy może dużo starszą, ale zadaj sobie te 2 pytania, o których mówiłem wcześniej. Jak jest teraz i jak być powinno? To jest bardzo ważne, abyśmy nieustannie co jakiś czas weryfikowali nasze duchowe życie, abyśmy sprawdzali, czy tak naprawdę wzrastamy, bo jak wcześniej mówiłem, wierzę i jestem przekonany, że wszyscy dążymy do tego, abyśmy po prostu progresowali w poznaniu naszego Pana Boga. Jest to dla nas bardzo ważne, abyśmy nie byli w miejscu, w którym nie dzieje się nic. W miejscu, w którym tak naprawdę może być stagnacja, albo co gorsza, w miejscu, w którym jest regres. Amen.